Wraz z nami na antenie Radia Maryja jest pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych. Witam serdecznie.
Cześć Boże, witam ojca i witam wszystkich słuchaczy.
W ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z prób wprowadzenia lub gdzieniegdzie również wprowadzenia do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę ich seksualności i rozwoju psychoseksualnego. Zajęcia te organizowane są za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe. Mogą występować pod wieloma nazwami i w wielu formatach organizacyjnych. Zwróćmy chociażby uwagę na to, co już po raz trzeci dokonuje się w ramach budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy. Zgłoszono projekt dotyczący edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży. Został on pozytywnie oceniony przez urzędników z ratusza, a także dopuszczony do głosowania, a zaplanowany koszt tego projektu to ponad 3 miliony złotych. Cóż kryje się pod tym projektem?
No, sytuacja jest w tej chwili bardzo, powiedziałabym, niebezpieczna, jeżeli chodzi o propozycję, która została dopuszczona do głosowania. Budżet obywatelski, może dwa słowa wyjaśnienia, czym w ogóle jest budżet obywatelski. To jest w tej chwili gigantyczna fala pieniędzy. W wypadku Warszawy to są ponad 93 miliony złotych na jeden jedyny 2022 rok, ponieważ ten projekt i wszystkie inne będą wdrażane właśnie w przyszłym roku kalendarzowym. Także prawie 100 milionów złotych zostanie rozdysponowane, tak możemy to powiedzieć, w ramach tego budżetu. Na budżet składają się propozycje mieszkańców, które następnie powinny być w profesjonalny sposób ocenione, odrzucone te, które są zupełnie nieprzystającymi do rzeczywistości, błędnymi jakimiś, prawda, sufitowymi pomysłami. Każdy z nas może je takie na użytek swój prywatny mieć, ale niekoniecznie za państwowe, to właściwie za samorządowe, za nasze, podatników warszawskich pieniądze. I tak właśnie powinno to być, że wszystko to, co jest jakimś śmieciem pomysłodawczym, powinno zostać skrzętnie, skrupulatnie odsiane. Tymczasem okazuje się, że w majestacie prawa projekt, który jest pełen błędów, powstał właściwie poza, jest bezprawnym pomysłem, zaraz uzasadnię dlaczego, dostał ocenę pozytywną, został dopuszczony do głosowania, a tę ocenę, formalna ocena takich projektów, to jest właściwie no, taka czysta formalność, bo musi to być zgodne z pewnymi wymaganiami technicznymi. Natomiast ocena merytoryczna to jest już bardzo poważna sprawa i tutaj mamy dwa podpisy pani oceniającej, pani Marty Witt, a następnie zatwierdzenie zastępcy dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, czyli już stanowiska urzędniczego bardzo wysokiego. Pani zastępczyni, pani Marta Dermańska, sygnuje swoim nazwiskiem i imieniem kartę oceny merytorycznej tego projektu i stwierdza w dwóch pierwszych punktach w ramach tej oceny, że projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego. I drugie, że projekt mieści się w zakresie zadań własnych miasta stołecznego Warszawy. I oba te punkty są pierwszymi na tej karcie oceny merytorycznej. Przy obu mamy sygnaturę, że spełniono te warunki bez żadnych uwag. I oba te punkty z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zostały niespełnione. Zatwierdzenie jest pozaprawne. Stwierdzenie to tutaj zawarte, że nie narusza przepisów i mieści się w zakresie zadań własnych miasta stołecznego Warszawy. Są to sformułowania kłamliwe. A na potwierdzenie tych ostrych opinii na temat tej oceny merytorycznej mamy stanowisko kurator oświaty w Warszawie, pani Aurelii Michałowskiej, która już w lutym alarmowała prezydent Warszawy, że ten projekt właśnie jest bezprawny. I w swoich z kolei dwóch pierwszych punktach pisma napisała wprost, że projekt jest niezgodny z uchwałą Rady Warszawy z punktem pierwszym, paragraf 7, a ten punkt brzmi tak oto, że przepisy, że można wyłącznie procedować projekty, które się mieszczą w zakresie zadań własnych miasta stołecznego Warszawy. A ten projekt nie mieści się, ponieważ koliduje z przepisem prawa oświatowego i wkracza w gestię Ministerstwa Oświaty i Nauki i po prostu nie powinien w ogóle być procedowany. Więc stwierdzenie, że jest on zgodny i że spełnia wymagania, jest po prostu skrajnym naruszeniem prawa i dla mnie kompromitacją tego urzędu, po prostu kompromitacją Urzędu Stołecznego Warszawy. To tyle może tak tytułem takiego ogólnego, mocnego wstępu. Możemy tutaj teraz przyjrzeć się temu projektowi, co w nim w ogóle jest, tak na ile on jest po prostu sam w sobie fałszywie sformułowany.
Tak, tutaj natomiast, właśnie sięgając do treści, między innymi wyczytujemy takie sformułowania. Młodzież będzie mogła dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę, na przykład spektakle, działania performatywne, działania artystyczne, animacyjne. Działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania, stawiania granic, określania stref i miejsc intymnych. I tak. Pojawia się pytanie, w jaki sposób będzie to dokonywane?
No właśnie to jest też moje pytanie do twórców tego projektu, ale jedynie co możemy z niego wyczytać, to to, że podczas 200 warsztatów dla młodzieży, która zostanie formowana w 20 grup, przez 20 godzin warsztatowych będzie to realizowane przy współpracy dwóch edukatorów. To są sformułowania w głębi tego projektu, prawda? Bo ja tutaj poddałam analizie wszystkie załączniki, wszystkie niuanse związane i mamy taki opis. To teraz ja pytam, w jaki sposób w grupie 20-osobowej przy towarzystwie dwóch edukatorów, a edukatorem seksualnym dla wyjaśnienia ojca i słuchaczy można zostać za kilkaset złotych w ciągu jednego dnia, bo różne pseudo-szkoleniowe firmy oferują taką usługę. W jaki sposób można zostać dyplomowanym, tak? Wszyscy możemy zostać dyplomowanymi edukatorami seksualnymi w ciągu jednego dnia za 500-600 zł, w zależności od firmy, która to organizuje. Więc w takim trybie tacy edukatorzy po dwóch będą nasze dzieci, dzieci, dlatego że pojęcie młodzieży jest pojęciem istniejącym w prawie. Nie ma młodzieży, są pełnoletni i niepełnoletni, więc jeżeli się mówi o młodzieży, to znaczy, że to są osoby niepełnoletnie, podlegające jeszcze opiece rodzicielskiej. I oczywiście z tym związane są konsekwencje odpowiedzialności rodzicielskiej. Więc taka właśnie młodzież, czyli dzieci, będzie poddana warsztatom teatralnym, animacyjnym, performance to już w ogóle nam się źle kojarzy, bo to na ogół polega na prowokacji i happeningu, na improwizacji, tak? To są performatywne zajęcia, które tutaj zostały wpisane i będą się uczyć określania swoich, bądź też cudzych, nie wiem, bo nie jest to sformułowane, miejsc intymnych. To po prostu dla mnie jest to zagrożenie z paragrafu pedofilia, gorszenie publiczne, naruszenie dóbr osobistych tych dzieci, które będą uczestniczyły w takich warsztatach. No po prostu samo zło kojarzy mi się z takim opisem możliwych zdarzeń zawartych w tym projekcie. I teraz proponuje się te zajęcia i tutaj mamy takie sformułowanie, że te zajęcia dla dzieci, dla dorosłych i młodzieży, dorośli to tu są wpisani tylko jako listek figowy, to też można wykazać, bo dla nich przeznaczonych jest tylko 50 takich warsztatów, a 200 dla młodzieży. No więc to jednak młodzież i dzieci są głównym tutaj przedmiotem zainteresowania tych pomysłodawców, więc też jest to fałszywie bardzo ujęte, że to dla dorosłych i dla młodzieży. Otóż nie. Dorośli 1/4 tych godzin mają poświęcone, prawda, na swoje jakieś tam szkolenia. Natomiast jest to, jaki jest cel? Przyczyni się to do, i teraz cytuję, zwiększenia świadomości i wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia seksualnego i emocjonalnego. No więc to teraz jest dla mnie kluczowe pytanie. Zdaniem pomysłodawców, czym jest zdrowie seksualne? Również bardzo nam się to źle kojarzy. Wedle najnowszych trendów lansowanych przez światopogląd LGBT, takim oto zdrowiem seksualnym jest wszystko to, co służy własnej seksualności, niezależnie od wszelkich norm, które mogą być przekroczone, bo taka jest definicja w tej chwili, prawda? Norm oczywiście uznawanych przez nas jako cywilizacyjne normy. Mówimy tutaj na poziomie jakichś wyższej cywilizacji, a nie świata zwierząt. Więc takie właśnie osiągnięcie przez dzieci takiego zdrowia seksualnego i przy okazji emocjonalnego już mnie tu naprawdę bardzo niepokoi. A jest to wprost zwerbalizowane w tym projekcie. Także celem według mnie nie jest tutaj żadna profilaktyka zdrowotna, która gdzieś się tu przewija, ani nauczanie antydyskryminacyjne też tutaj wplecione, ani nawet in vitro, które się pojawia i różne takie rzeczy jednym tchem wymienione, więc to też świadczy o kompetencjach autorów tego projektu. Właściwie taki, prawda, groch z kapustą przysłowiowy jest tutaj wymieszany, chyba celowo, żeby zaciemnić ten obraz. Natomiast celem dla mnie jest seksualizacja, a nie żadna edukacja seksualna i deprawacja dzieci, czyniona nie w majestacie prawa, bo właśnie pozaprawnie i nadal procedowana przez Urząd Miasta.
W ubiegłym roku projekt przegrał, bo to wspomnijmy już po raz trzeci w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono tego rodzaju projekt edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży. W ubiegłym roku przegrało głosowanie, jednak został wcześniej do niego dopuszczony pomimo protestów kuratorium oświaty. Wobec tego pojawia się pytanie, jak to jest, że w przestrzeń szkolną można wprowadzić pewnego rodzaju treści, na które nie zgadza się kuratorium oświaty.
No więc właśnie, to tutaj wybiegiem jest to, że nie ma się to dziać na terenie szkół, tylko innych placówek samorządowych. Wprawdzie to właśnie, że nie na terenie szkół nie zostało wcale tak mocno podkreślone, więc też nie wiemy, czy niektórzy dyrektorzy nie stwierdzą, że jest to dobry pomysł i wówczas to oni będą decydować o tym. Natomiast generalnie zamierzeniem jest zrealizowanie tego na terenie, myślę, podejrzewam, domów kultury, bibliotek, to są placówki samorządowe, więc też bardzo źle. W szkołach to w ogóle byłoby po prostu już absolutnie karygodne. Natomiast w jaki sposób to jest możliwe? No to jest znakomite pytanie. Ja sądzę, że w ubiegłym roku tylko rozsądek warszawiaków uratował dzieci przed właśnie taką deprawacją, ponieważ po prostu nie został ten projekt przegłosowany, wygrały inne. W tej chwili mamy identyczną sytuację. Możemy działać dwufalowo, powiedziałabym. Jedna metoda to jest po prostu ujawnienie wprost bezprawnych działań Urzędu Miasta. I tutaj jest to wielkie zadanie, ja apeluję gorąco, do tych, do których ustawowo obowiązek kontroli i nadzoru należy. Mianowicie jest to kurator oczywiście, która tutaj wypowiedziała się, ale ona jest ręką, powiedziałabym, urzędu nadzorczego, którym jest wojewoda mazowiecki. I tutaj apeluję do pana wojewody, który również przeze mnie został kilka dni temu poinformowany o zagrożeniu, a zagrożenie jest tutaj nie byle jakie, bo dla mnie jest to zagrożenie przygotowania popełnienia przestępstwa, po prostu. Taka jest formuła prawna, że ja osobiście w tej chwili i tutaj też na antenie zgłaszam jako obywatel swój niepokój i podejrzenie przygotowania do popełnienia przestępstwa przez Urząd Miasta i wykonawców tego projektu. Więc wojewoda, następnie rzecznik praw dziecka, który powinien absolutnie złożyć doniesienie do prokuratury według formuły jak wyżej, bo to wkracza również kompetencje nadzorcze takiego urzędu. Następnie myślę, że co najmniej posłowie opozycyjni, posłowie i radni, posłowie z Warszawy, tak, bo mamy tutaj swoich wybranych, całe wielkie grono znamienitych postaci, którzy są posłami wybranymi głosami warszawiaków. My jako warszawiacy zwracamy się do was, państwo posłowie, o to, ażebyście interweniowali w majestacie prawa, zgłaszali w prokuraturze przekroczenie po prostu absolutnie wszelkich norm prawnych, które tutaj istnieją. Nie możemy być bezczynni wobec tego, co się dzieje i wyłącznie odwoływać się do rozsądku warszawiaków, którzy mogą przegłosować inne projekty. Mogę za chwilę przedstawić tutaj co najmniej trzy, które według mnie są interesujące, a za podobne pieniądze, co uzmysławia, jak drogi jest to jednocześnie projekt, bo za te ponad 3 miliony tutaj, proszę państwa, mamy zgłoszone na przykład za 2 miliony 660, czyli o milion tańsze, jest 39 wiat przystankowych w całej Warszawie, które wymagają kapitalnego remontu, albo też ich nie ma i mieszkańcy chcieliby, żeby w ogóle były, żeby nie mokli na przystankach. Więc za mniej o milion możemy mieć 38 wiat. Jest taki projekt. Mamy kilometry chodników w Warszawie za 3 200 000 do naprawy, do wznowienia nowych chodników. Mamy podjazdy dla osób niepełnosprawnych za mniej więcej podobną kwotę. 18 podjazdów całych wielkich konstrukcji przy urzędach, do których się nie mogą niepełnosprawni dostać. Tak drogi jest ten projekt. Tyle możemy zrobić innego w mieście, zamiast takich bzdur, które tutaj po prostu są deprawacją, a jednocześnie nabijaniem kabzy jakichś edukatorów, jakichś kontrolerów tych edukatorów, bo tutaj jest kilka funkcji wymienionych, prawda, jakichś ekspertów. To wyliczyłam, że jedna osoba około 60 tysięcy ma szansę zarobić, nie wysilając się nad to w ciągu niecałego roku realizacji tego projektu. No to nie wiem, dla kogo on jest właściwie przeznaczony, chyba dla jakichś tak zwanych krewnych i znajomych króliczka Urzędu Miasta, którzy wiedzą, że jak ten projekt przejdzie, to naprawdę niewielkim kosztem, a szkodą wielką dla dzieci zainkasują spore pieniądze. Więc przede wszystkim apel o to, ażeby no, nie poddawać się takiej bezradności w obliczu takiego bezprawia. Nie wiem, tutaj naprawdę widzę pole wielkie do oddziaływań i gorąco apeluję, żeby tutaj nie poprzestać tylko na stwierdzeniu, że jest bardzo źle.
Tutaj pani podała również propozycję kilku innych projektów, na które można głosować. Tylko właśnie pytanie, o co tutaj chodzi ta jedna przestrzeń, o której pani wspomina, czyli pewnego rodzaju właśnie pytanie wpływania na ten rozwój psychoseksualny dziecka, wpływania w taki, a nie inny sposób. To jest jedna z rzeczywistości bardzo niebezpiecznych. No i jest jeszcze ten drugi wymiar, polityczny wymiar tej rzeczywistości, bo pytanie, czy właśnie chodniki, czy wiaty, no, przypodobają się lewicowym wyborcom, bo z pewnością tego typu projekt, no, taką aprobatę by znalazł wśród lewicowych wyborców. I tu pytanie również tego typu się pojawia.
No niestety, bardzo to trąci nam po prostu inwigilacją stricte w świadomość dzieci i młodzieży poprzez głosy ich rodziców, tak? Bo tutaj rozumiem, że tymi, którzy oddają głosy, są rodzice i dziadkowie tych dzieci, które będą poddane takiej manipulacji i takiemu zgorszeniu. Więc też naprawdę organizujmy tych, którzy myślą inaczej, którzy widzą te niebezpieczeństwa, a jednocześnie, którzy czują, że są tutaj poddani po prostu kłamliwej manipulacji, bo ja odnoszę wrażenie, że stwierdzenie, że nie ma takich możliwości edukacji, jest podstawowym tutaj przywoływanym argumentem, który jednocześnie jest argumentem kłamliwym. Otóż w polskim systemie oświatowym istnieje przedmiot szkolny. Jest przedmiotem nieobowiązkowym, dobrowolnym, na które świadomi rodzice mogą swoje dzieci zapisać, który jest prowadzony w sposób profesjonalny w placówkach wszystkich oświatowych w Polsce, jeżeli jest taka wola rodziców. Nazywa się wychowanie do życia w rodzinie. Nazwę ma taką, natomiast w programie wystarczy, że każdy rodzic zajrzy do podstawy programowej i stwierdzi, że rozwój psychoseksualny dziecka, że aspekty seksualnego rozwoju, że wkomponowanie seksualności w rozwój, w psychikę, która w jakiś sposób, prawda, doskonali się dziecka z każdym rokiem jego nabywanej dojrzałości, istnieje w programie szkolnym. To mamy takie stwierdzenia. Nie możemy powiedzieć, że nie ma gdzie dzieci nauczyć takich w ogóle treści i dlatego musimy koniecznie zrobić jakieś warsztaty mimochodem przez dwójkę nieznanych edukatorów z jakichś dziwnych organizacji pozarządowych, najprawdopodobniej proweniencji LGBT, zorganizować, dlatego że nie ma takiej propozycji na rynku. Jest. Zakłamujemy rzeczywistość po to, ażeby ją potem opisywać na nowo, tak, własnym językiem. Więc nieprawda, najpierw zdementujmy, że polski system oświatowy nie wyszedł naprzeciw takim potrzebom i dzieci rozwijających się, i młodzieży, i rodziców, którzy chcieliby, ażeby te dzieci były profesjonalnie uczone. Wyszedł naprzeciw. Mamy to w podstawie programowej. Zachęcajmy dyrektorów szkół, ażeby większa była promocja tego przedmiotu, bo bardzo często, niestety, i to muszę stwierdzić z takiej praktyki szkolnej, wiem, że rodzice i nauczyciele poddani są presji właśnie samorządów i dyrektorów, którzy zniechęcają do tego, ażeby ten przedmiot był w szkole, ponieważ trzeba zatrudnić dodatkową osobę, ona musi nie być zwykłym nauczycielem, tylko musi być przeszkolonym specjalistą od WDŻ-u, więc to jest coś dodatkowego, komplikującego siatkę godzin, więc lepiej, żeby to nie było, no wie pani, jest pani tylko jedną matką, która by chciała WDŻ-u w tej klasie, no to proszę się zastanowić, może lepiej z niego zrezygnujmy. To będzie spokój w całej szkole. I taka świadoma matka, która chciałaby, ażeby dziecko właśnie o tych rzeczach się uczyło w szkole, rezygnuje, ponieważ jest w jakiejś mniejszości. Nie wiem, ile matek usłyszało podobną zachętę do rezygnacji, bo być może kilkanaście w tej klasie, prawda? Ale osobne rozmowy sprawiają, że a, no to może już nie ma sensu, rzeczywiście powiemy o tym w domu. I później, kiedy w szkole nie ma tego WDŻ-u, bo właśnie tak to zostało zmanipulowane, to się stwierdza, że no, to teraz musimy wprowadzić edukatorów do szkoły. To są te sprawy, o których ojciec mówił na samym początku, czyli przedziwne zajęcia na terenie szkół, które realizowane są rękoma edukatorów seksualnych z, nie wiem, z Lambdy, z tych wszystkich przedziwnych, no już nie będę nawet reklamować tych nazw strasznych organizacji, które namnożyły się i one bardzo chętnie do szkół wkraczają, no bo nie ma gdzie się dziecko nauczyć o tych sprawach. Tymczasem mówmy o tym, że jest przedmiot w szkole i nie musimy uczyć alternatywnego przedmiotu gdzie indziej. Tak jak nie uczymy alternatywnego języka polskiego, bo mamy taki przedmiot, nie uczymy jakiejś dziwnej matematyki na warsztatach w bibliotece, bo mamy ten przedmiot w szkole. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Polski system oświatowy jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowany i tworzenie wokół niego takiego nimbu niedoskonałości, nieprzystawalności do współczesnego świata, to są po prostu kłamliwe argumenty, które mają uzasadnić właśnie takie bezprawne potem działania.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, za naświetlenie tej jakże no, trudnej i wstrząsającej sprawy.
Bardzo dziękuję. Przepraszam może za nadmiernie emocjonalny swój ton, ale naprawdę po raz trzeci rok z rzędu walczę z tym samym wiatrakiem w postaci podobnych projektów i uważam, że czas już naprawdę tupnąć nogą. Zachęcam wszystkich, którzy mają w swoim ręku narzędzia prawne, ażeby to zrobili raz, a dobrze.
Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych, była wraz z nami w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.